Pani Danuta Szeliga, dzisiejszy gość Kolei Życia, wraz z rodzicami i braciszkiem została wywieziona na Syberię. Po roku życia w nieludzkich warunkach rozpoczął się nabór do nowotworzącego się Wojska Polskiego. To była szansa dla setek tysięcy naszych rodaków.
Były takie przypadki, że na komisję lekarską małżeństwa wyszły, a dzieci zostawiali, żeby poszły do sierocińca, bo wiedzieli, że przynajmniej tam dostaną jedzenie i jakąś opiekę, bo jakiś tam lekarz był. A sami szli, żeby zaciągnąć się. Był ruski lekarz i był polski. Więc ruski powiedział, oni się nie nadają, po co oni tu przyszli, oni przecież zaraz poumierają. A polski lekarz bronił, bo mówi, bo oni po tej tułarce, po tej drodze nie mogli być inni. Trzeba ich naprzód nakarmić, wydezynfekować, jakoś podbudować, to oni będą zdolni, bo to są młodzi ludzie. Polscy lekarze przeforsowali, że wszyscy byli zdolni. Byli zdolni nawet chłopcy, chudzi, bo chudzi, ale wyrośnięty, miał 12-14 lat. Dostał mundur, to sprzecinali w spodniach, w kieszenie. Ręce wyciągał przez kieszenie i tak spodnie się tutaj trzymały na szyi. Ale żeby się dostać, bo to była iskierka nadziei, że oni dostaną wikt i opierunek, że tak powiem, i opiekę jakąś. A wszystkie rodziny tych, którzy poszli do wojska, to się już rząd w Anglii upominał, UNRWA się upominała i za wszelką cenę wydzierała tych ludzi, te rodziny wszystkie, nawet te, które były sieroty.
Już nie byliście piekła. Bezimienni wtedy.
Już nie byliśmy bezimienni.
Już można było się
już
dopominać.
Mogli się o nas upomnąć, już mogli nas i też jeszcze utrudniali. Tak jak tu jest mapka, to mówię pani, byliśmy już tu, potem nas z powrotem, widzi pani tu strzałki, z powrotem cofnęli. Potem znowu w innym kierunku i z powrotem znowu, pókiśmy doszli do tego, do góry nogami mam
Krasnowoc,
to jest port właśnie, gdzie były podstawione barki, przepłynęliśmy do Zatoki Perskiej. Tu mieliśmy przystań. Po drodze były trzy punkty, gdzie była dezynfekcja, gdzie doprowadzali nas do normalności, że tak powiem. Było jedzeniem. Dzieci takie jak ja, to ja byłam cały czas na diecie, bo ja miałam brzuch spuchnięty, czerwonka, tyfusy. Cały czas od Syberii malaria była. Krzywica. Nie chodziłam długo, bo miałam nogi wykrzywione, nie utrzymywały mnie w ogóle. To się nie da opisać ani powiedzieć.
Ma pani jakieś przebłyski? Pani pamięta?
Z Syberii nic. To znaczy mam takie już tu z południa, jak już właśnie dojeżdżaliśmy już w okolice Taszkentu, to ostatni odcinek płynęliśmy barką. I była straszna pogoda, deszcz, wiatry, burze. Na tej barce przyziębiliśmy się bardzo. Wszyscyśmy się przyziębili, bo to ładowali się, ile dało radę na tą barkę. I proszę panią, jak do lądu dopłynęliśmy, to już byliśmy z taką gorączką, prawie że nieprzytomni. Ja i brat, rodzice zaraz do szpitala nas odwieźli. W szpitalu byliśmy nie wiem ile. W każdym bądź razie po badaniach to lekarze powiedzieli, że syna się nie da uratować już. To już było takie zapalenie płuci, chyba galopująca jakaś może gruźlica czy co, taka nagła. A mnie dawali iskierkę nadziei. Nie dało się jednak rzeczywiście tego brata uratować, więc pani pokaże zdjęcie. Więc to się stało 27 grudnia, zaraz po świętach dzień. Tu są moi rodzice nad grobem. Grób to nie grób, tylko zawinięty w koszulinkę. Tu jest napisane na odwrocie dokładnie przez mamusię. Nie wiem, jakiś cud, że to ktoś zrobił to zdjęcie i że mamusia jeszcze napisała to wszystko. 27 grudnia 1941 roku świętej pamięci zmarł nasz najukochańszy synek. Mundziu. W Kazanie, w szpitalu Bucharska Obłaść. To był taki kołchoz imieniem Stalina. Mam taką wzmiankę w tatusia pamiętniku, chociaż nie chciał pisać i za wiele rozmawiać, bo to była trauma dla rodziców straszna. Że gdybym nie poszedł do tej armii, to chyba tam bym został w tym dole razem z tym synem. Chociaż jego tam na drugi dzień prawdopodobnie już nie było, bo szakale prawdopodobnie rozdarły i rozniosły to wszystko. A tu pokażę pani obok tego zdjęcia, proszę panią, moja mamusia, która tu na tym zdjęciu ma 100 lat. I niech pani porówna, tu ma, jak chowała syna, 30 lat. Ona na tym 100-letnia lepiej wygląda jak ta tutaj 30-letnia. To przeżycie było straszne. Dla tatusia jedyne wyjście, że on z tego wyszedł, że poszedł do tej armii 2 lutego. Mamusia została ze mną tu. Jakoś się udało mnie wyratować. No i zaczęła się następna tułaczka. Zgody żadnej nie było, mimo że amnestia była na opuszczenie Związku Radzieckiego. Tylko w ramach Rosji. I to była kontrola wielka. Tak pilnowali, żeby gdzieś za bardzo, gdzieś za daleko się nie oddalili ludzie, tylko gdzieś w kołchozach, żeby mieli nad nimi kontrolę. Myśmy mieli iskierkę nadzieję taką, że ktoś tam gdzieś mówił, może nas znajdą, może nam stworzą jakieś warunki, ale to było zawieszone w suficie. Nikt nic nie wiedział, co będzie. W kołchozie pracowali wszyscy. Pogoda była różna, bo tu były upały, skwer, susza. No i za jakiś niedługi czas usłyszeliśmy, że będą nas przewozić gdzieś. I zaczęła się tułaczka przerzucania znowu nas z kołchozu do kołchozu, z miejsca do miejsca. Także mniejszymi grupami, takimi niedużymi, bo chodziło o to, żeby się ludzie jak najmniej kontaktowali, żeby jak najmniej mieli, bo byli różni ludzie, wykształceni, mądrzy i którzy mieli pojęcia różne i kontakty. Więc w skrócie powiem, już robili fikcyjne przedłużenie. Cofnęli znowu o jakieś tam 40-50 kilometrów czy 100, potem znowu w innym kierunku. W każdym razie w sumie dobrnęliśmy do portu, gdzie czekał okręt na nas. To był okręt Kalifornia.
Kto to organizował?
UNRWA. W różnych kierunkach. Do Meksyku wywozili, do Nowej Zelandii wywozili, do Indii. No a znaczna grupa, największa, była wywożona do Afryki.
Jakie były dalsze losy mojego gościa, opowiemy po chwili przerwy.